21 minut po 21. Magazyn Między Nami Zwierzętami to teraz kolejny odcinek naszego cyklu żywieniowego. Pani Małgorzata Biegańska-Hendryk już z nami.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. 3 dni temu Dzień Kota. Pani Małgorzata, jestem bardzo ciekawa. Pani jest zoodietetykiem. Jak Stefan obchodził Dzień Kota? Bo podejrzewam, że chyba uczty nie było.
No uczty nie było, zwłaszcza, że jesteśmy dość niedawno po zabiegu usunięcia już większości zębów. Stefan jest już niestety kotem w tym wieku, on ma skończonych 13 lat. Jest już niestety w tym wieku, kiedy zęby potrafią u kota szwankować. Na szczęście mamy tu świetną opiekę stomatologiczną, bo co może być też zaskoczeniem dla części słuchaczy, koty mają już swoich stomatologów. Nie jest to częsta specjalizacja, ale na szczęście się pojawia. I coraz więcej lekarzy idzie w tym kierunku, także Stefan ostatnio stracił resztki zębów, ale wyszło mu to tylko na zdrowie, bo stał się weselszy, szczęśliwszy i widać, że zdecydowanie zabiegi przyniosły mu ulgę. Także faktycznie uczty jakiejś specjalnej nie było, ale za to było dużo przytulania, dużo bliskości, dużo wspólnego czasu, a to jest właśnie to, co takie Stefany lubią najbardziej, bo Stefan jest straszną przylepą.
No właśnie, ten dzień kota trochę nas zachęca do takiemu... No właściwie mnie zachęca, żeby zadać pani pytanie, jak ten kot jest postrzegany i czy wciąż niestety rządzą mity.
No troszkę ciągle tych mitów niestety mamy. W ogóle Dzień Kota to jest takie ciekawe święto, bo ono, to o czym też rzadko się mówi, wywodzi się w ogóle z terenów Włoch. We Włoszech ja jako w pierwszym kraju zaczęto go obchodzić już w 1990 roku, więc no już trochę mamy tej tradycji za sobą. Włosi generalnie są takimi prokociarzami i tam jest dosyć dobrze rozwinięta w ogóle opieka nad kotami. A tutaj u nas w Polsce tak naprawdę o tym Dniu Kota mówi się od roku 2006 i właśnie to jest taka okazja trochę, żeby porozmawiać o tych kocich potrzebach, żeby zwrócić uwagę na tą rolę kota w życiu człowieka, ale też na rolę człowieka w życiu kota. I myślę, że to jest taki element, który tutaj można troszeczkę połączyć, bo Dzień Kota z takiego święta kotów i kociarzy też zaczął się przeradzać, przynajmniej tutaj u nas, troszeczkę w takie święto o wymiarze edukacyjnym. I na przykład ja teraz będąc akurat w okolicy tego Dnia Kota, bo w sobotę w Warszawie na takim dużym wydarzeniu właśnie zorganizowanym z tego powodu, miałam okazję rozmawiać z opiekunami o różnego rodzaju potrzebach, problemach, zagadnieniach tych naszych kotów, między innymi obalając mity, bo miałam możliwość poprowadzenia bardzo takich szerokich zajęć żywieniowych. To było spotkanie poświęcone temu, jak te koty zdrowo żywić, jak je zdrowo żywić bez mitów.
Zanim przejdziemy do żywienia, to ja niestety nie mogę sobie odmówić tego pytania. Może to jest właśnie mit, może go pani rozwieje, bo sama pani powiedziała o tej roli człowieka w życiu kota. Ja dodam, czy to nie jest rola służebna?
Na pewno trochę tak. To znaczy, jeśli mamy do czynienia z tymi naszymi kotami domowymi i tutaj często to rzeczywiście jest tak, że te koty dyktują nam warunki naszego życia i naszego funkcjonowania, to faktycznie jak patrzy się czasami na te relacje, to wychodzi wprost, że to jednak my mieszkamy u kota, a nie kot mieszka u nas. Natomiast no, mnie to na przykład odpowiada, tak? Ja lubię ten układ pomiędzy mną a moimi zwierzętami, bo ja wiem, że one ode mnie wiele wymagają, ale też bardzo dużo mi dają. Natomiast myślę, że to jest ważne, żeby czuć się w tym dobrze. Jeśli ktoś ma się czuć niewolnikiem swojego zwierzęcia i ta relacja ma mu nie dawać radości i satysfakcji, no to może warto jednak coś w niej zmienić, coś przebudować, ale ja tam lubię być sługą moich kotów.
Ja powiem tylko tyle, że ja się tego po pani nie spodziewałam, pani Małgorzato. Ale dobrze, te mity w kociej diecie. Już oddaję pani głos, bo mówimy o mitach w życiu kota, inaczej, o mitach, jakie towarzyszą postrzeganiu kota. Natomiast pani zaproponowała, że jako zoodietetyk trzeba powiedzieć o tych mitach dotyczących kociej diety.
Te mity żywieniowe, które się przewijają, takie chyba najczęstsze, na które ciągle się natykam w mojej pracy, to jest przede wszystkim to nieszczęsne powinowactwo kotów do mleka i mleka do kotów. Że po prostu jak kot to mleko, jak mleko to koty. No więc nie, nie i jeszcze raz nie. Oczywiście mleko jest obecne w kociej diecie jak najbardziej w okresie, kiedy ten kot jest malutki. Kiedy jest jeszcze przed etapem przyjmowania pokarmu stałego. Jak wszystkie ssaki, koty również żywią się mlekiem swojej mamy. Ale naprawdę zaręczam, że po momencie odstawienia dietetycznego, czyli po tym momencie, kiedy kotka uczy swoje dzieci, że można się żywić pokarmami stałymi, przynosi im ofiary, najpierw pozwala im te ofiary tam podgryzać, potem uczy je również, jak te ofiary zabijać, bo w końcu no, kot jako drapieżnik polować powinien potrafić, to po tym okresie tej nauki koty naprawdę nie spożywają mleka i naprawdę nie są z tego powodu stratne, że tak powiem. Wręcz przeciwnie, no, wielokrotnie już podkreślałyśmy tutaj w naszych rozmowach, że to ten udział mleka w życiu dorosłego kota po prostu jest nie tyle, nawet nie dość, że zbędny, to wręcz szkodliwy. I warto o tym pamiętać, bo ja rozumiem, że koty to mleko lubią, ale naprawdę ono im do niczego nie jest potrzebne, a możemy kotu zaproponować inne przekąski, dużo zdrowsze, dużo lepsze dla niego, które tego spustoszenia w organizmie siać nie będą. Natomiast takim drugim mitem, i w zasadzie to są mity, które się wzajemnie wykluczają, a które ostatnio bardzo, bardzo mnie poruszyły, takie w zasadzie dwa, to mit o tym, że kot jest wszystkożerny. To jest smutne i przykre, bo jeśli ludzie traktują kota jako wszystkożerce i na przykład chcą pomagać kotom gdzieś tam funkcjonującym w trudnych warunkach zewnętrznych, no bo nie ukrywajmy, życie kota na ulicy to nie jest sielanka, i gdzieś tam chcą tym kotom troszeczkę poprawić los, a traktują tego kota jak wszystkożerce, to potem w misce ląduje kasza, lądują kluski, ląduje barszcz, jakieś zupy, kapuśniak. To nie są w ogóle rzeczy dla kota, tak? Kot jest ścisłym, obligatoryjnym mięsożercą i absolutnie takich produktów domowych, gdzieś tam gotowanych, jakiś zlewek z obiadu i resztek jeść nie może, bo najzwyczajniej w świecie mu to szkodzi. To nie znaczy, że głodne zwierzę tego nie ruszy, bo głodne zwierzę jest w stanie zjeść wszystko, nawet liście i patyki. Ale jeżeli chcemy temu kotu pomóc, jeżeli chcemy go dokarmić, to dokarmiajmy go mądrze, tak? Czyli tak, jak on tego potrzebuje. A na drugiej szali tej jakby skali, na drugim końcu tej skali jest trzeci mit, o którym dzisiaj chciałam wspomnieć, czyli mit o tym, że koty domowe nie mogą jeść surowego mięsa, bo będą przez to agresywne. I powiem szczerze, że z punktu widzenia fizjologii trawienia, z punktu widzenia funkcjonowania właśnie kota jako mięsożercy, to chyba najgłupszy mit, jaki słyszałam w życiu. Ponieważ tak się składa, że w składzie surowego mięsa są takie elementy aminokwasowe, po prostu takie rodzaje białek, które powodują, że kot jest zrelaksowany, spokojny i szczęśliwy. Więc skąd się wziął pomysł na to, że mięso ma wzmagać agresję u kota? Nie wiem, ale niestety to się gdzieś ciągle za tym biednym kotem ciągnie i potem zamiast uszanować jego naturalne potrzeby i karmić go zgodnie z tym, jak on jest zaprojektowany przez naturę, no to ludzie mu tego odmawiają, bo na pewno wtedy kot stanie się dla nich zagrożeniem i nie wiem, zamorduje ich w nocy.
No właśnie, bo przypomniał mi się kiedyś, taka audycja mi się przypomniała o mitach dotyczących zwierząt i rzeczywiście ludzie wierzą w to, że na przykład kot potrafi właściciela w nocy udusić, jak tam leży blisko szyi. Pani Małgorzato, także proszę uważać.
Uważam. Nie.
Ale nie, przepraszam, Stefan już nie ma zębów, także jest pani bezpieczna.
Zębami. Ja myślę, że on by próbował może tutaj, nie wiem, naciskiem. Nie, no tak zupełnie serio, to ja najbardziej to muszę uważać na to, żeby moje koty za bardzo się do mnie nie poprzytulały, bo potem ja się nie mogę ruszyć i to jest niekomfortowe i trzeba spać pół nocy w jednej pozycji, ale absolutnie nigdy się nie spotkałam z taką sytuacją. Owszem, zdarzają się takie przypadki, że na przykład kot, zwłaszcza młody kot albo kot bardzo aktywny, na przykład skoczy opiekunowi na rękę czy na nogę, kiedy ta się porusza pod kołdrą. Ale to zupełnie nie chodzi o to, że ten kot chce nam jako ludziom zrobić krzywdę, tylko on reaguje po prostu na bazie instynktu łowieckiego. No coś się porusza, on nie do końca nawet zazwyczaj kojarzy, że to my, tylko po prostu rejestruje ruch, no to reaguje instynktownie. Nie ma w tym ukrytej intencji, chęci zamordowania opiekuna, naprawdę.
Dziękuję bardzo. Za 2 tygodnie słyszymy się, bo za tydzień audycja leśna.
Dziękuję, do usłyszenia.